Świętego w naszej codzienności, czyli tę stałą obecność Ducha Świętego, która jest aktywnością osoby Bożej, czyli aktywnością, a my jesteśmy tymi, którzy mają przyjmować. Czyli w czasie rekolekcji musimy odwrócić pewien porządek, a właściwie świadomość porządku. Jak my myślimy? My myślimy, że to my działamy, Pan Bóg słucha. W dziedzinie modlitwy chrześcijańskiej to do niczego nie doprowadzi. To Duch Święty jest tym, który mówi, my natomiast uczymy się razem w rytm tej mowy uwielbiać Boga Ojca. W rytm tej modlitwy. I dlatego zachęcam do tego, żebyśmy w czasie rekolekcji wyłączyli translatory. U nas są takie translatory. Teraz jak to w komputerze, prawda? Translator. I zaraz pyta translator, czy przetłumaczyć na język angielski? A jak po angielsku, czy przetłumaczyć na język polski? Wyłączamy to. My mamy słuchać, to Duch Święty ma do nas przemówić, ma nas nauczyć. Pamiętam takie zdarzenie, jako pewien obraz, który powinien nam pomóc w rozumieniu tej modlitwy chrześcijańskiej, czyli modlitwy w Duchu Świętym. Otóż kiedyś Pan mi dał takie dosyć mocne słowo, to było na rezurekcji, na przyświętej poranny. I moi znajomi udało im się nakłonić swojego, znaczy jej ojca, a jego teścia, do tego, żeby po iluś tam latach poszedł na mszę świętą. I po tym, jak oni usłyszeli, co Pan mówi przeze mnie, oczywiście to było słowo takie bardzo gruntowne, no, tak czułem, że to od Pana. I oni to poczuli, no i tak myśleli, o teraz to tato na pewno się otworzy i po takim Słowie Bożym to na pewno tato zacznie jakoś praktykować, nawróci się. No i przychodzą, jest śniadanie, to wielkanocne. No i oni oboje mówią, tato, ale naprawdę chyba ci się podobało kazanie. No okazanie było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o język, obrazy. No ale po co ten ksiądz dał ten obraz z Ameryki? Nie mógł dać jakiegoś przykładu z Polski? I całe kazanie poleciało. Po prostu człowiek filtruje. Ciągle chce kontrolować to, co Bóg do niego mówi. I nie daj Boże, żebyśmy tego translatora utrzymali i żebyśmy cokolwiek otrzymali, jakikolwiek sygnał od Boga, jeśli na rekolekcjach z tym translatorem będziemy. Jeżeli w pewnym momencie zaczynamy interpretować, a nie przyjmować, czyli nie przejmować się tym, co Pan do mnie mówi, to znaczy, że przyjechaliśmy, żeby rekolekcję przeprowadzić Panu Bogu, a nie żeby Pan Bóg nam rekolekcję przeprowadził. To jest niestety właśnie ta nasza pewna wewnętrzna skaza, z którą ja walczę i będę walczył pewnie do końca życia, bo sam też uczestniczę w wielu rekolekcjach. A wiadomo, jak się prowadzi rekolekcję i potem się ma słuchać, to się włącza translator, a ja bym to inaczej powiedział, a dlaczego on tego nie powiedział, a ja bym to, ojejku, jak to mnie umęczy, ta pierwsza konferencja to jest męczarnia. Ten translator, a ja bym lepiej, a ja bym inaczej, a ja bym z innego punktu zaczął, a ja bym innego słowa dobrał. To jest dramat, ten, który się dzieje właśnie w naszym życiu i dlatego my nie słyszymy Ducha Świętego. A Duch Święty mówi non-stop. Po południu o godzinie 15 będzie konferencja na temat rozeznawania duchów. W encyklice Divinum Illuminatus Leona XIII, przepiękna encyklika, o Duchu Świętym. Pierwsza encyklika o Duchu Świętym właściwie w historii chrześcijaństwa od świętego Leona XIII, 1897 rok. Tam właśnie Ojciec Święty mówi o tym, o tej mowie Ducha, o tym zamieszkiwaniu Ducha i o tym działaniu Ducha Świętego we wnętrzu każdego chrześcijanina. No, rozpoznawaniu tego, co Duch Święty mówi do nas. I teraz weźmiemy tekst, właśnie akurat kartkę wyrzuciłem i teraz już za chwilę znajdziemy. Tak, list do Galatów. Proszę, otwórzmy sobie na czwartym rozdziale. Czwarty rozdział listu do Galatów. Pierwszego do wersetu siódmego. Ja przeczytam. Już otworzyliśmy. to teraz możemy śledzić tekst. Dowiedziałem się, że te osoby mają inne tłumaczenia. Biblia Poznańska, tłumaczenie paulistowskie, właśnie paulistów, ale w treści te same, to trochę inne słowo. Rozdział 4, wersety 1 do 7. Święty Paweł pisze: a to mówię, jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. My również, dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Bóg, na dowód tego, że jesteście synami, na dowód tego, że jesteście synami i córkami, ponieważ tutaj jest to określenie w języku greckim, ale też w językach semickich, w języku włoskim na przykład istnieje bycie la filiolanza, to jest bycie córką i synem. Bycie. Język polski nie ma tego. Nie ma tego terminu. La filiolanza po włosku znaczy bycie synem i córką, czyli chodzi o to, o relację do ojca. Czyli to słowo oznacza bycie w relacji do ojca, bycie dzieckiem. Ale nie w sensie małego dziecka, tylko w sensie pochodzenia od. A więc na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. To jest jeden z tekstów, który się przytacza dla wyjaśnienia, czym jest modlitwa w sensie chrześcijańskim. Jeszcze będziemy iść do innego tekstu, listu do Galatów, do listu do Rzymu. Otóż Duch Święty, którym zostaliśmy namaszczeni, został dany od Ojca przez Syna. Na czym polega duch synostwa? Że mamy Ducha Jezusa Chrystusa. A czym się charakteryzuje Duch Jezusa Chrystusa? To Ewangelia Świętego Jana wyjaśnia. Wszystko, co jest moje, jest Twoje. I wszystko, co jest Twoje, jest moje. Całkowita zgodność woli człowieka z wolą Ojca. Całkowita zgodność. To znaczy, duch synostwa zawsze przechodzi, czy jest darem, najpierw musiał powstać prototyp. To jest pewien obraz, prototyp doskonałego człowieka. Jakiego? Takiego, jakim był Adam przed grzechem pierworodnym. Po grzechu pierworodnym powstał inny prototyp i w liście do Rzymian, właśnie święty Paweł to wyjaśnia, ten prototyp, którym był stary Adam, to człowiek skoncentrowany na sobie i tak jak wczoraj zacząłem mówić, który nie mówi wszystko, co moje, należy do Boga i ja uznaję Boga jako mojego Ojca i ja uznaję miłość Boga względem mnie, tylko ja siam. Adam stary i całe jego pokolenie to człowiek, który ma zakodowane w sobie poczucie sieroctwa. Niby to jest samodzielność, ale ten człowiek mówi: ja siam, ja nie chcę, ja siam, ja siama. Ja to zrobię najlepiej. Człowiek starego typu nie uznaje Boga za ojca, czyli za kogoś, kto go kocha i kto się nim opiekuje. Ponieważ nie tylko, że szatan mówił Adamowi, staremu człowiekowi, że Pan Bóg mu zagraża, ale na dodatek mówi jego serce już po grzechu pierworodnym, że on właśnie musi wszystko postawić na sobie, ponieważ Pan Bóg go nie zrozumie. Pan Bóg ma zupełnie inne potrzeby. Ja mam inne potrzeby. I może słyszycie czasami, a może w swojej duszy, po co mi Pan Bóg potrzebny jest tutaj? No, kiedyś tak. Pamiętam taką sytuację, byłem wtedy katechetą w technikum. Jeden z uczniów, nie wiem, to była chyba piąta klasa już technikum, mówi tak, to był akurat wybór, bo on już miał dowód osobisty, mógł głosować. I był lektorem. I mówi, proszę księdza, ja będę głosował na lewicę. Dlatego, że tu na ziemi to trzeba głosować na fachowców, to jest inny porządek, a Pan Bóg to będzie potrzebny po śmierci. Zatworzyło mnie to. Ta jego deklaracja, ta jego pewność. Ale potem sobie myślę, przecież tak myśli dużo osób, że Pan Bóg tu nie jest potrzebny. Że tu my potrzebujemy fachowców, ludzi bogatych, przedsiębiorczych. A czy my wśród katolików nie możemy takich znaleźć? Ale o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego ja nie jestem wierny Bogu. To znaczy, że ja nie wierzę w dobroć i wszechmoc Pana Boga. A więc ten stary człowiek ciągle w nas żyje i mówi, ty, Panie Boże, jesteś mi niepotrzebny. Tu. Ja muszę zrobić jeden kurs, drugi, studia. Tak moi studenci tak odkładali. To najpierw ona mówi, to ten, no to muszę skończyć magisterium. No odkładali ślub. Ona była młodsza, chyba 3 lata. Skończyła magisterium. To on mówi, ja muszę skończyć doktora. Odkładam znowu ślub. I tak kazali Panu Bogu czekać, aż w końcu się ten związek rozłamał. Ponieważ ciągle stawiali inne priorytety, nie pamiętając o tym, że po prostu Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, że zapomnieli o tej modlitwie za siebie, za nie. A według mojego uznania, ale i też całego otoczenia, to była idealna para. Idealna. Tylko jeśli człowiek stawia na sobie, na swoich celach doczesnych, zapomina o Bogu, zaczyna robić głupoty, nawet przy dużej inteligencji. Inteligencja nie chroni nas przed głupotą. Ponieważ inteligencja jest wrodzona, jest tylko sprawnością, którą trzeba nieustannie ćwiczyć. A inteligencja, a mądrość to jeszcze są dwie dziedziny pokrewne, ale nie tożsame. Mądrość jest zawsze mądrością życiową. To znaczy, że człowiek, który jest mądry, działa na korzyść życia, tego dobra życia. A ja na przykład tak obserwuję, jako już jestem na uczelni już kilkanaście lat, poznaję, że tak jak porównuję ludzi niewykształconych i profesorów, że profesorowie mają tendencję do pychy i do robienia większych głupot, niż ludzie prości. Dlatego, że są tak przekonani tego, że im nikt nie wytłumaczy. Oni wiedzą. Koniec. Oni wiedzą już. A więc modlitwa
w duchu, to jest przede wszystkim odkrycie, to jest, że Bóg mnie kocha. Ja nie mogę, jak poganin, przystępować do modlitwy, ponieważ żadna modlitwa nie będzie mieć wartości. Ja rozmawiam z Bogiem jako z Ojcem, który mnie kocha, a nie z urzędnikiem. Jeśli ja będę się modlić do Boga jako urzędnika, to nie będzie moja modlitwa, ponieważ moja modlitwa jest zawsze w duchu. Duch, jeśli mój duch przez małe ruach, ponieważ Pismo Święte używa tego samego określenia w stosunku do mojego ducha, malutkiego duszka, i w stosunku do Ducha Świętego przez Boże R. Ruach. Od Chrztu Świętego mój duch jest połączony, złączony w Ducha Bożego, znaczy w Boga przez Ducha Świętego. Pan Bóg mnie zna i czyta. Ja, można powiedzieć, taki czytnik jest. Pan Bóg mnie zna, zna moje myśli. To właściwie zanim ja się odezwę na modlitwę, to już Pan Bóg mnie sam zna w całości. Już wczoraj, przedwczoraj, a jeszcze przed moim urodzeniem mnie znał. No to ktoś może powiedzieć, to po co się modlić? Chodzi o to, że ty jesteś elementem Bożego życia, jako dziecko Boże, to twoim zadaniem jest to odkryć. Żeby nie żyć tak jak dziecko od starego Adama, które Pana Boga stawia na końcu. Jako jeden z elementów mojej rzeczywistości. Tylko dziecko Boże żyje Bogiem. To znaczy uświadamia sobie, że cały świat jest wypełniony Bogiem. I do tego ksiądz, ojciec Stinnison napisał taką doskonałą książkę. Trudno ją znaleźć, ale może wy musicie na wydawnictwu w drodze, żeby to wznowili. Doskonała książka po Duchu Świętym. Czy słyszysz szum wiatru? Wilfried Stinnison, karmelita, który w Szwecji pracował w Berg, zmarł jakieś 3-4 lata temu. W tej książce opisuje pewną sytuację. Mianowicie pewien mistrz sztuki zen, nie żeby on pochwalał, tylko daj przykład, nagle zaczyna się tak zachowywać. Uczniowie pytają, mistrzu, co robisz? A on odpowiada, szukam swojego ciała. Wybuch ten śmiech. No mistrzu. No, uśmieszki, bo no, mistrzu szuka swojego ciała. No, wszyscy widzą, że ma ciało. I Stinnison przychodzi to do rzeczywistości modlitwy. My tak się zastanawiamy nad Duchem Świętym, nad modlitwą. Kiedy się modlić? Jak się modlić? Kiedy Duch Święty przychodzi? Kiedy działa? Rzeczywistość, obecność Ducha Świętego, jeśli my wierzymy, jest bardziej pewna niż Twoje ciało, niż Twoje istnienie. Ponieważ Ty nie jesteś Bogiem wieczny. A Bóg, który On stworzył świat, tylko On naprawdę istnieje. A my istniejemy dzięki temu, że On nas powołał do istnienia. Rozumiesz? Ty tutaj jesteś dlatego, że On nas stworzył. Ty istniejesz dlatego, że nas stworzył. Ty rozumiesz, że Bóg istnieje, ponieważ dał nam swojego Ducha. I Duch nam podpowiada i daje nam wiarę. Twoja myśl jest przebudzona dzięki temu, że Bóg cię stworzył jako istotę świadomą, jako osobę. Ty wszystko zawdzięczasz projektowi Boga, który z miłości cię stworzył jako istotę myślącą, czującą. Ty wszystko masz z Niego. A twoim zadaniem jest tylko to uznać. To jest właśnie wiara. Poznać, że ja zostałem poznany. Albo poznawać tak, jak zostałem poznany, jak św. Paweł to określił. I na tym polega modlitwa, na zgodności mojego ducha, na wyrażeniu zgody, żeby się nazywać dzieckiem Bożym, ponieważ Bóg jest moim Ojcem i On nigdy nie zerwał tego przymierza. I że On mnie odkupił po okresie błądzenia, po czasie grzechu pierworodnego, mnie odkupił, żeby nic już nie przeszkadzało w ponownym połączeniu mnie, mojego życia z Bogiem. I dał mi swojego ducha, czyli swoją inteligencję Bóg mi daje, czyli swojego ducha. Ja nie mogę nie zauważać Ducha Świętego w swoim życiu. Bo to, kim jestem, każde dobro, które w moim życiu jest, jest z Ducha, jest w darze Ducha. Nie mogę nie zauważyć Ducha Świętego. I właśnie ja w tej chwili kończę książkę profesorską. Ja muszę nawet naszym teologom tłumaczyć to. Wszystkim ludziom, bo my zapomnieliśmy o tym, że Bóg jest Trójcą Świętą, chociaż wyznajemy. Ale nie przyjmujemy tej Trójcy Świętej do siebie. Bo jeśli przyjmujemy Trójcę Świętą, to uznamy, że Duch Święty został w nas posłany, w nas mieszka, w nas mówi, w nas się modli, nasze życie przekształca, jest darem szczęśliwego życia, życia w pokoju. A więc modlitwa to jest aktualizacja wiary. Ja wierzę, że jestem przez Ciebie stworzony z miłości, że Ty mnie kochasz. Znakiem Twojej miłości jest to, że ja istnieję. Już samo to, że ja istnieję. Ale znakiem Twojej miłości jeszcze większe. Lecz nie można stopniować, tylko stopniowanie odnośnie tego naszego doświadczenia jest to, że mnie odkupiłeś, czyli te wszystkie izolatory, które ludzkość pozakładała, żeby odizolować się od Boga, zostały na krzyżu przecięte przez całkowite posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Wszystkie kable zostały przecięte. Ale musiał Jezus Chrystus wziąć na siebie ten cały opór i to całe nieposłuszeństwo, tę całą głupotę całej historii ludzkiej. I tu się wyraża największa miłość Boża. Jeżeli jeszcze jest we mnie jakikolwiek opór przed Bogiem, to mówcie do Jezusa, przecinaj tę moją głupotę, upartość, zawziętość, wycofanie. Ponieważ Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś w stanie wszystko zrobić, ale czekasz tylko na moje jedno, przepraszam Cię, Panie Boże, na jedno moje głupie tak. Ja tego nie potrafię powiedzieć każdego ranka. Zamiast każdego ranka powiedzieć, Panie Boże, tak, to ja się zastanawiam. Ja projekty robię na 100 lat, a nie wiem, że jutro się spotkam z Bogiem. Buduję stodołę, spichlerzy, bo akurat udało mi się zarobić. Myślę sobie, aha, znacie, znamy tę Ewangelię. Aha, moja inteligencja, przygotowanie, majątek. Mam jedną firmę, drugą, trzecią, czwartą, piątą. A to będę zakładał jeszcze dwie firmy. A Pan Jezus, Bóg, mówi, głupcze. Jeszcze tej nocy. To wszystko nie będzie miało dla Ciebie wartości. Ponieważ to jest budowanie tylko w tej rzeczywistości. Wiem już, czym jest modlitwa? To jest wiara, gdzie moje serce, cała dusza, wszystko mówi do Boga. Kocham Cię, dziękuję Tobie i nie potrafię żyć bez Ciebie. To jest uznanie. Uznanie Boga tym, kim jesteś. Czyli tym, kim jest, kim jestem dzięki Jego pomysłowi. Wszystko w moim życiu mówi o Bogu. Każde dobro. Poza grzechem. Czyli poza tym oporem i tym stawianiem na siebie, na sobie, żeby tylko nie zawdzięczać Panu Bogu. Żeby tylko Bogu nie powiedzieć dziękuję. Dlatego uczmy się tej prostej modlitwy, kiedy mówimy po prostu Panu Bogu: kocham. Kocham Cię, nie potrafię żyć bez Ciebie. Bo ja nie mogę żyć bez Niego. Ale Ty musisz to wyrazić swoją wiarę, że nie potrafię żyć bez Ciebie. I że nie chcę żyć bez Ciebie. Bo nie mogę żyć bez Ciebie, bo Ty jesteś moim życiem. Ja chcę się zmieścić we wszystkich swoich planach w Twoim planie. W Twojej woli. A przede wszystkim akceptuję ten dar, największy z darów, jaki może zaistnieć. Akceptuję dar Ducha Świętego, który we mnie mieszka w świątyni. Dar samego Boga. Więc ja tego daru nie mogę nie zauważać. Dlatego modlitwa chrześcijańska to nie jest zastanawianie się, jaką formułkę, czy ta będzie lepsza, czy tamta będzie lepsza. Czy 10 minut, czy 15, czy godzinę. Czy rano, czy wieczór. Tylko modlitwa chrześcijańska to jest totalna świadomość, że ja bez Boga ja jestem niczym, nawet pyłem nie jestem. Bez Boga ja nie jestem nawet godzien, nie jestem w stanie wyjaśnić, kim jestem. Ponieważ ja żyję, istnieję, jestem powołany według Bożego zamysłu. I kiedy byłem właśnie tutaj, to Pan Bóg nam nie pokrzyżował drogi, ale złączył nasze drogi. Kiedy byłem właśnie na Kalatówkach przez kilka miesięcy, 2013-2014, ja szukałem, ja wiedziałem, że coś Pan Bóg chce powiedzieć, że coś do mnie mówi, nadal do końca nie rozumiem. Ale właśnie wtedy, kiedy było tak dużo czasu na modlitwę, kiedy ta była cisza, czasami dobijająca na tych Kalatówkach u braci Albertynów, coś we mnie krzyczało. Ja nie wiedziałem co. Ja myślałem, że ja się wykończę. A jak mnie ktoś przecinał piłą albo jakąś taką żyłką w połowie, wtedy co się ze mną dzieje? A to tak w ciszy. Ten głos Boga jest taki przejmujący, on nie jest cichy. Jeżeli przeżywasz ciszę i nie pójdziesz na rozmowę przed Panem, to ta cisza cię zabije. My mówimy, że my nie słyszymy, jak Duch Święty do nas mówi. O, spróbujcie trochę pobyć w ciszy. Takiej totalnej ciszy. To głos Ducha Świętego będzie nas przecinał. Tak, musisz coś z tym zrobić. Dopiero wtedy, kiedy się odezwiecie do Pana, to cięcie się kończy. I ja odkryłem, że to jest głos wołania Pana. On tak głośno woła. Tylko, że my jako ludzie zagłuszamy cały czas. Robimy hałas. Pan Bóg mówi: mówię do Ciebie. A tu wszyscy używają wszystkich przedmiotów, krzyczą, żeby tylko głosu Boga nie słyszeć. Dlatego, żeby usłyszeć Pana, trzeba mieć chwilę ciszy. Trzeba mieć chwilę ciszy. I piękna definicja adoracji Pana w Najświętszym Sakramencie dał jeden z księży, który napisał książkę Tracić czas dla Boga. Przychodźcie na przykład przy tym Przedemszą Święto w niedzielę, czy po mszy świętej. No chyba, że w niektórych kościołach jest tak, że kościelny zaraz po mszy świętej już zamyka. Jeszcze ksiądz nie zszedł z ołtarza, już świeczki zgaszone. Czasami tak może być. No ale to na tygodniu możecie przejść kościołem. Uczyć się słuchać. Odpędzać myśli. Jesteś przed Najświętszym Sakramentem, adorować. Nie gadać. Adorować. Tylko to, od czasu do czasu powiedzieć: Ty wiesz. Ty znasz moje myśli. Co pewien czas odpędzać myśli, które przychodzą ja bez Ciebie nie rozwiążę tej sprawy. I trwać. Ja chcę Ciebie usłyszeć. Chcę, żebyś do mnie mówił tak, abym usłyszała, abym usłyszał. Bo On mówi. Jest niemożliwe, żebyście nie usłyszeli. Jest niemożliwe. Gwarantuję Wam 120%. A na temat kryteriów rozeznawania, jaki Duch się do nas pcha, bo ten zrobiony też będzie się do nas pchał na modlitwie, ponieważ my nie od razu mamy taką zdolność wyłączania się. Wchodzimy do świątyni przed Pana i odbiorę ciak i już myśli tam ze świata i takie podpowiedzi. Tak. Jesteś taką ważną osobą, taką piękną kobietą jesteś. Po co tam chodzisz do kościoła? Próbujemy to odciąć. Nie, przychodzi. Co ja właściwie tutaj robię? Wyglądam na dziwaczkę, na jakąś taką dewotkę. No nie, to nie mogę. Boczne wyjście może wyjdę. Żeby nikt nie zobaczył, że koleżanki mnie mówiły, bo one wszędzie mają oczy i wszędzie mają wywiad. O, i taki głos. O. Ten świat, to pragnienie, żeby mnie świat, właśnie będę musiał wodę popić. Jeśli mogę prosić, bo... I ten świat będzie mi podpowiadał, a ta próżność i głos tego świata, to pragnienie chwały jest niesamowicie trudne do ukaszenia, ale pracujmy nad tym. Święty Jan Ewangelista w pierwszym swoim liście co mówi? Że co zabija Boga? Pycha żywota, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego życia, tego żywota. Pycha, czyli takie pragnienie chwały od ludzi, otrzymywania chwały. A jak nie chwalą, a to jest bardzo dobrze. I tylko, żeby mnie tylko chwalili. Nieważne za co. A świat chwali wtedy, kiedy się tym podobamy. Ale wtedy, kiedy na przykład ktoś w telewizji z ludzi ważnych powie, że jest osobą wierzącą, buntuje się coś. No ja po co się to przyznawać? Przecież życie tej osoby myślę, a czy robi świętości? Świętość? Czym jest? Świętość to już uznawanie swojej byle jakości, że jakość pochodzi tylko od Boga, z racji z Bogiem. Jak czytamy życiorysy świętych, to co zauważamy? Święci ciągle mówili, że wszystko mają z Boga. Na tym polega świętość. Walka o relację z Bogiem do końca życia. Dlatego Kościół kanonizuje tych dopiero co umrą. Tych, którzy zwyciężyli tę walkę, to znaczy trwali na polu walki do końca życia. A nam się wydaje, że... Ojejku, to teraz to...
Na 2 godziny.
A to jest...
To jest niegazowa.
W każdym razie... Adorować, to znaczy słuchać, przyjmować, że Bóg ma ważniejsze rzeczy mi do powiedzenia, niż ja dla Pana Boga. Rozumiecie? Psalm 139 na zakończenie. Ponieważ już księża przeczytał spowiedzi, dlatego już wystawimy się przez ekran. Thank you.
Psalm 139. Zaczniemy potem jeszcze po południu drugi fragment z tego psalmu przeczytamy. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siadam, stoję i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie, mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Tym jest modlitwa. Uznam, że Pan mnie zna w całości. Zanim jeszcze otworzę moje usta. Spowiedź święta, już proszę, żebyście Państwo po prostu się podzielili, ponieważ księża już są. Ja nie będę spowiadał. Tak? Czy będę spowiadał? Gdyż tutaj jest. Ksiądz Krzysztof, to ja jestem czy kto inny? Tak? Dobrze. Bo jestem też Krzysztof. Ja jestem tylko walescy.
Dobrze.
Więc tak, ojciec Eusebiusz Andretem będzie spowiadał w apartamencie papieskim. Apartament papieski to jest na końcu korytarza. Ojciec Ernest, ojciec Bernardy, będzie spowiadał w oratorium. To oratorium tutaj jest zaraz za zakrystem. Ksiądz Krzysztof w kaplicy świętego Zygmunta. To po przejściu, to znaczy z klatki schodowej na prawo jest tam kaplica. Czyli prościutko przejść klatkę schodową, nie schodzić i na prawo jest tam kaplica świętego Zygmunta. Ojciec Salezjan, ojciec Sansusz. Nie zaraz. Ksiądz Krzysztof jest Salezjaninem, przepraszam bardzo. Natomiast ojciec sam, słyszał ojciec Bernardy, w pokoju 107. Pierwszy pokój tutaj na klatce schodowej, czyli tak. Ojciec Eusebiusz, apartament papieski. Właśnie ojciec bracia Alberty. Ojciec Ernest Bernardy w oratorium tutaj. Ksiądz Krzysztof Salezjanin w kaplicy świętego Zygmunta. Zakaz posadował i prawo, tam jest znak.